Chciałbym poniekąd, wiedząc, co i dwa tygodnie temu, i tydzień temu było zgłosowane w naszym kościele, choć nas nie było, byliśmy na Europie, ale zdążyłem tak z grubsza przesłuchać to, o czym mówił Piotr dwa tygodnie temu, mówiąc o tym, że dom nasz w niebie jest przygotowywany, że Bóg chce, abyśmy mieli właśnie z Nim relacje i nie bali się, nie tworzyli, gdyż nasz dom, nasze mieszkanie jest w niebie. Krzysztof, kontynuując, mówił o miłości do Boga i o relacji, którą powinniśmy mieć z Nim, aby móc z Nim przebywać już tu teraz, w tej bliskiej, intymnej relacji, ale także, aby właśnie wyczekiwać tego dnia, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół, kiedy już na wieki będziemy z Nim. I każdy człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, aby wiedział, jak żyć, jak postępować, dokąd zmierza, jakiego codziennie wyzwania może się spodziewać, czego oczekiwać. Dlatego Biblia wskazuje nam na rozwiązania, gdzie i u kogo szukać schronienia w otaczającym nas świecie. I w odniesieniu do tych poprzednich dwóch kazań chciałbybyśmy dzisiaj mogli rozważyć bardzo znany psalm. Psalm, który myślę, że wielokrotnie dla was, czy w modlitwie, czy w ciężkiej sytuacji, był psalmem, słowem, na którym budowaliście waszą wiarę, powoływaliście się na jego obietnicę, aby przejść zwycięsko trudności, wyzwania, kłopoty, różnego rodzaju troski, które przyszły do waszego, do mojego życia, bo żyjemy w tym świecie i z tym się zmagamy. Jest to psalm 91 i ten psalm chciałbym dzisiaj, byśmy mogli rozważyć, byśmy mogli, czytając wersety, wyciągać prawdy, które są dla nas na dzisiaj aktualne. Dlatego jeżeli macie Biblię, to otwórzcie na psalmie 91 i będziemy czytali wersety, rozważając je po kolei. Pierwszy werset stwierdza: kto mieszka pod osłoną Najwyższego i kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Kto mieszka i kto przebywa, ten może wyznać: moją ucieczką i moją twierdzą jest Pan. Mieszkać to znaczy żyć razem, to być w bliskim związku. Jeżeli o kimś wiemy, że zamieszkali razem, to oznacza, że są w bardzo bliskim związku i są razem. Dlatego też kto ma prawo mieszkać, kto ma prawo mieć stałe zameldowanie pod adresem Pana Boga? Kto taki? Ten, kto w Jezusie Chrystusie pojednał się z Bogiem, kto na nowo się narodził. To jest ten pierwszy krok, który otwiera nam życie w bliskiej relacji z Chrystusem. Kiedy dociera do nas dobra nowina brzmi: jesteś grzesznikiem. Fajna dobra nowina, nie? Jesteś grzesznikiem. Sam siebie zbawić nie możesz. Nie jesteś w stanie zapracować na zbawienie, zapłacić za zbawienie. Nie mogą inni za ciebie się pomodlić, wymodlić, przemodlić i będziesz zbawiony. Dobra nowina brzmi: jesteś grzesznikiem. Nie możesz się zbawić sam. Ale jest ratunek, który Pan Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. Dlatego Jezus poszedł na krzyż i umarł za każdego człowieka, bo tak bardzo Bóg umiłował, ukochał człowieka, że posłał swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, ażeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego w bliskiej relacji z Bogiem, a więc zamieszkać pod Jego adresem i przebywać w Jego obecności może ten, kto się, jak to Biblia mówi, na nowo narodził. Kto zrozumiał, że jest grzesznikiem, że się sam zbawić nie może, ale w Jezusie znalazł wybawienie. Przyszedł w szczerej modlitwie i powiedział: Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem, nie mogę sam siebie wyratować i przypodobać Tobie, ale proszę, aby krew Pana Jezusa oczyściła mnie z wszelkiego grzechu, uwolniła mnie od mocy panowania grzechu w moim życiu. Przyjdź, oczyść mnie, zamieszkaj w moim życiu, poprowadź mnie. Od dzisiaj chcę być tu Panem, Zbawicielem mojego życia. Chcę czytać Twoje słowo, aby ono mnie przemieniało, ja bym mógł upodabniać się do Ciebie. Większość z nas tę decyzję w swoim życiu podjęła. Jeśli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to możesz to zrobić w każdej szczerej modlitwie, czy tutaj, czy w swoim domu, czy gdziekolwiek jesteś. Możesz powiedzieć: Jezu, daj mi się poznać. I to wystarczy Jezusowi. Do tego, żeby mógł przyjść do Twojego życia i zacząć pracować w swoim życiu i objawić Ci potężną miłość Bożą, bo Bóg jest miłością. Dlatego zamieszkać i przebywać w Bożej obecności może ten, kto się na nowo narodził. I gdy na nowo się narodziłeś i starasz się, korzystając z Bożej łaski, z pomocy Ducha Świętego, mocy Bożego Słowa, wzrastać w podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa, to masz to pozwolenie na stałe zameldowanie w Bożej obecności. Gdy masz z Nim bliską społeczność, gdy mieszkasz z Nim, gdy przebywasz w Jego obecności, to możesz do Niego powiedzieć: jesteś moją ucieczką, jesteś moją twierdzą. Ucieczka. Do Niego udaje się w chwili trosk. Do Niego uciekam ze wszystkimi moimi problemami, kłopotami, wyzwaniami. On jest źródłem ich rozwiązania i zaspokojenia. Twierdza. To oznacza, że Bóg jest silny, jest potężny. Nic nie jest w stanie go poruszyć, przemóc. Twierdzę w tamtych czasach, nieraz jeszcze gdzieś jeździmy, to widzimy, gdzie były budowane. Wysoko na górze, aby były nie do zdobycia. I Bóg jest taką twierdzą, budowaną na skalę, wysoko ponad dolinami. A to zapewnia nam ochronę, bezpieczeństwo w czasie ataku wroga. Bez względu na wszystko, co przechodzisz w swoim życiu, w Bogu masz swoją twierdzę i możesz czuć się bezpiecznie. A wyrazem Twojego bezpieczeństwa jest pokój Boży, który wypełnia nasze serca. Choć możemy mieć kłopoty, choć możemy mieć trudności, wyzwania wielkie, wielkie, ciężkie, wydające się nie do opisania i nie do przezwyciężenia, to w tym wszystkim Bóg mówi: jestem Twoją twierdzą, dlatego możesz mieć pokój. Możesz mieć ten pokój, wewnętrzną równowagę, balans, że to nie rzutuje na Twoje zdrowie, ponieważ wiesz, że On jest z Tobą. Zauważmy, w jaki sposób autor tego psalmu zwraca się i określa w Pana Boga. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Najwyższy. To oznacza, że nie ma większego stworzenia kogokolwiek w całym wszechświecie. Bóg jest najwyższy. Nikt i nic nie jest w stanie Jemu dorównać. On jest najwyższy i to jest Jego imię. Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Kolejne określenie. Bóg, któremu służymy, może uczynić wszystko i dla Niego nie ma i nie istnieje żadna bariera, przeszkoda, trudność, która uniemożliwiłaby Mu działanie i przeszkadzałaby Mu w podejmowaniu suwerennych decyzji. Nie ma. On jest najwyższy i On jest wszechmocny. Następne określenie: Pan. To oznacza suwerennego władcy, godnego czci, chwały, uwielbienia. To władca absolutny. I to słowo tutaj Pan zostało zamienione, bo w każdym hebrajskim słowie jest tutaj użyte słowo Jahwe. Więc Żydzi wiedzieli, co to oznacza. Jahwe to jest Bóg, jestem, który jestem. W Nowym Testamencie Jezus powiedział: ja byłem, jestem i to ten, który ma przyjść. A więc, który trwa wiecznie, który jest nieskończony, który jest potężny, wielki, wszechmocny, najwyższy, ale także suwerenny i godny wszelkiej czci, chwały i uwielbienia. I następnie określenie: Boże mój. To oznacza, że ten Bóg, potężny, najwyższy, wielki, w Jezusie Chrystusie zbliża się do swojego stworzenia i chce, abyśmy nazywali Go naszym osobistym Bogiem, naszym osobistym Panem, naszym osobistym Zbawicielem. Bo On chce mieć tę bliską, intymną relację, społeczność z każdą osobą, z każdym człowiekiem. Dlatego też, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli trwasz w obecności Bożej, przebywasz w Jego cieniu, kiedy cień za nami nie pójdzie? Bo tak zawsze, jeżeli jest źródło światła, słońce czy sztuczne, zawsze mamy cień. Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten do Niego może powiedzieć: moja ucieczko, twierdzę, Boże mój, któremu ufam. Cienia zabraknie, kiedy między mną a Bogiem, między źródłem światła zostanie postawiony mur. Coś, co odgrodzi wiązkę światła, która mogłaby rzucić cień. A więc jedyna sytuacja, w której nie możemy skryć się w cieniu Wszechmocnego, to to, kiedy jest coś, co nas oddziela od Niego. Tylko ważne jest, aby wyznać swój grzech. Ważne, aby przyjść do Niego i powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem, Boże, przebacz mi, Boże, wyznaję to jako grzech. Wtedy ten mur grzechu zostaje usunięty i znowu mogę przebywać w bliskiej relacji
społeczności z moim
Bogiem. To jest bardzo ważne.
Cień zawsze będzie podążał za nami, nasz cień. W cieniu wszechmocnego, znaczy być blisko Niego, nic nie może nas odgrodzić od Niego. Najczęściej tym, co nas odgradza, jest niewyznany grzech. Dlatego potrzebujemy rozprawiać się na bieżąco z naszymi grzechami i wyznawać je Panu Bogu, szczerze pokutując i żałować. Trzeci werset mówi, dlaczego mogę przyjść do najwyższego, wszechmocnego Boga, Pana, nazwać Go moim Bogiem, powiedzieć, jesteś moją ucieczką i moją twierdzą. Bo, trzeci werset mówi nam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Jeżeli przebywasz w bliskiej obecności z Nim, to masz gwarancję wybawienia z sileł, szponów, zasadzek wroga. Ptasznik to pająk, który budował swoje sieci i przez nieuwagę zwierzęta, brak czujności i ostrożności wpadały w jego sieci. Tak samo w naszym życiu może się pojawić ptasznik, który mocno rozłoży swoją sieć. My, nieostrożni, bez czujności, wpadamy w tę sieć, a wiemy, jak już jest w sieci pajęczej. Bardzo trudno się z niej wyrwać. Im więcej się szamota owad, tym bardziej się w tę sieć wplątuje. Tu mamy obietnicę. Gdyby nawet zdarzyło nam się wpaść w sieć grzechu, zniewolenia, czegokolwiek, co nas wiąże, straciliśmy czujność, diabeł na tym żeruje, chce nas stłamsić, zabić. Mamy Bożą obietnicę, że Bóg jest w stanie wyratować nas z tych sił, z tej sieci. Jeśli do Niego przyjdziemy i powiemy, twierdzo moja, ucieczko moja, Boże mój, Tobie ufam, pomóż mi, automatycznie Boża moc przychodzi, jesteś uwolniony z sieci nieprzyjaciela. Czytam teraz taką książkę pastora Tomasza Kmiecika, który przeżył w czasie pisania tej książki także, pojawił się guz, nowotwór w jego mózgu, a pisze książkę zatytułowaną Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi? I tam fajne zdanie w kontekście tego, co chcę teraz powiedzieć, padło i to mnie tak na nowo odświeżyło. Że często my mówimy, że Bóg i na równo stawiamy diabła, szatana, przeciwnika, że to jest jakby walka między Panem Bogiem a diabłem. I my w tym gdzieś jesteśmy. I on tam pisze w jednym z rozdziałów, że diabeł, Lucyfer, jest upadłym aniołem. A więc nie możemy go przyrównywać do Boga, że on ma podobną moc, podobną siłę, bo on jest stworzeniem Bożym, które odszedł od Boga, które upadł, który został wygnany przed Bożej obecności. Dlatego nasz Bóg zawsze jest mocniejszy.
Alleluja.
Nasz Bóg zawsze jest silniejszy. Nasz Bóg zawsze stanie ponad, bo to nie jest tak raz orzeł, raz reszka, raz wygrywa Pan Bóg, raz wygrywa diabeł. To zawsze Pan Bóg jest na czele. Amen. On jest najwyższy.
Amen.
I takie jest Jego określenie. Dlatego masz gwarancję wybawienia z sideł, szponów, zasadzek ptasznika, wroga oraz, jest napisane, z wszelkiej zarazy, choroby i niemocy. Cokolwiek próbuje atakować swoje życie, cokolwiek próbuje atakować twoje ciało, twój organizm, w Jezusie Chrystusie masz także uzdrowienie. W Jezusie Chrystusie masz to, co jest ci potrzebne do zwycięskiego życia na tej ziemi. Bóg zatroszczył się o naszego ducha, kiedy zrodził nas z Ducha Bożego i mamy w duchu społeczność z Bożym Duchem. Bóg zatroszczył się o to, aby nasze uczucia, zranienia, przeszłość, potępienie, samooskarżenie i wiele różnych rzeczy, którymi mieliśmy do czynienia, których się dopuściliśmy, aby w naszej duszy, w naszych emocjach być, abyśmy byli zdrowi, ale także Bóg zagwarantował nam poprzez swoje słowo, że możemy modlić się i oczekiwać uzdrowienia naszych ciał. I dzisiaj także posłuchamy po moim zwiastowaniu świadectwa brata Piotra z Piły, który w cudowny sposób został przez Boga dotknięty. I on o tym nam powie na potwierdzenie tego, co jest tutaj napisane, że nasz Bóg dotyka się ducha, duszy i ciała każdego, kto do Niego przychodzi. Dlaczego? Czwarty werset nam mówi, piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. I tutaj jest porównanie, przyrównanie Boga do takiego ptaka, który troszczy się o pisklęta, który troszczy się o swoje dzieci. Jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, to Bóg tak jak ten ptak weźmie cię pod swoje skrzydła, wyciągnie te skrzydła i będziesz mógł się schronić. W tym zamanifestuje swoją wierność, bo on obiecał, że nas nie opuści i nie zostawi. Czasami nasze uczucia odpowiadają nam: Bóg mnie nie słyszy, Bóg mnie zostawi, Bóg mnie już nie kocha. Ale to jest kłamstwo, to jest nieprawda, bo on powiedział: nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie zostawię. To jest, także jest napisane, że jego wierność jest tarczą i buklerzem. Tutaj jest mowa o dwóch rodzajach tarczy. Ta tarcza jedna to jest podłużna, duża tarcza, którą możemy trzymać i chronić się, że on jest taką naszą tarczą. Jego wierność jest taką tarczą. Oraz jest tutaj puklerz, to taka uwypuklona, okrągła tarcza. Kiedy przychodzą strzały diabelskie, to one nie mogą się wbić, bo dlatego, że jest to zaokrąglone, one odbijają się. Tak więc wszelki atak diabelski, wszelkie oskarżenie, potępienie, czymkolwiek diabeł próbuje się męczyć, zniszczyć, wrzucić pod oskarżenie, abyś nie czerpał z mocy Bożej, żył w potępieniu, w nieszczęściu, w trudnych sytuacjach, to wszystko w Jezusie Chrystusie Bóg gwarantuje, bo On jest wierny i dlatego mówi: ja Cię ochronię, ja Ci pomogę i żadna taka strzała nie dotrze do Ciebie, jeśli trwasz w społeczności ze mną. Dalej czytamy 5 werset. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twojego 1000, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Innymi słowy, podsumowując te 4 wersety, w Bożej obecności nic Ci nie grozi. Pod Jego skrzydłami możesz czuć się bezpieczny. Nie musimy się bać. To jest wydźwięk. Nie będziesz się bał. Nie ulękniesz się. Największą bronią przeciwnika diabła jest strach. Kiedy uda mu się sparaliżować strachem człowieka wierzącego, tak jak i zwierzyna, kiedy jest sparaliżowana, boi się przeciwnika, jesteś po wszystkim. Dlatego Bóg ciągle i ciągle w swoim słowie powtarza nam: nie bój się. Ile razy przynajmniej to jest w Biblii napisane, pamiętacie? 365. Tyle, ile jest dni. Na każdy dzień naszego życia Pan Bóg mówi: gdy wstajesz rano, nie bój się. Jeśli mieszkasz ze mną, masz ze mną społeczność, czytasz moje słowo, cokolwiek w tym dniu się przydarzy, nie bój się, ja jestem z Tobą. Damy radę. Przejdziemy zwycięsko daną sytuację. Nic Ci nie grozi pod moimi skrzydłami. W mojej obecności masz prawo czuć się bezpieczny. Zobacz, jak ja działam. Możesz wtedy popatrzeć, tak jak ten 8 werset mówi. Owszem, na własne oczy ujrzysz, będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Jak często oni, mając te same problemy, te same wyzwania, te same troski, z powodu tego, że nie pokładają ufności Bogu, upadają, uciekają w alkohol, rozpadają się ich małżeństwa. Straszne rzeczy się dzieją z powodu tego, że nie mogą sobie poradzić z tymi wyzwaniami, które są, bo w Bogu nie mają ucieczki. On nie jest ich twierdzą i życie rujnuje się. Ale Ty możesz stać zwycięsko, dlatego że ja jestem z Tobą, mówi Pan Bóg. Dlatego, 9 werset rozpoczyna się od tego. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją i Najwyższego uczyniłeś swoją ostoją. Dlatego nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do Twojego namiotu. To jeszcze jedno potwierdzenie, jeszcze mocniejsze podkreślenie Bożej ochrony i Bożej protekcji. Źródło mojej pomocy jest w Bogu. Na Niego liczę, do Niego idę, u Niego szukam pomocy. 11 werset. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Odkrywamy Boży sposób działania. Bóg używa swoich aniołów, tego świata niewidzialnego, do tego, abyśmy byli chronieni. Czasami z niewyjaśnionych przyczyn coś, co powinno na nas spaść, nie spadło. Coś, co powinno gdzieś tam nam się przydarzyć, nam się nie przydarza. Dlatego, że w tym świecie niewidzialnym są aniołowie, którzy nas strzegą. Ale przede wszystkim w erze Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, odkąd przyszedł Jezus, mamy Ducha Świętego, który do nas mówi, mamy Ducha Świętego, który nas przekonuje, który wprowadza we wszelką prawdę, który chce mówić i prowadzić dzieci Boże. Dlatego możemy śmiało słyszeć: Duchu Święty, co mówisz? iść, nie iść, wyruszyć, nie wyruszyć, podjąć taką czy taką decyzję, On mówi. On mówi do nas, do swojego Kościoła, tylko bardzo ważne jest dostroić swoje duchowe ucho do radia Ducha Świętego, abyśmy mogli to usłyszeć, abyśmy mogli wiedzieć, że On nas prowadzi. Dlatego też Bóg używa swoich aniołów, aby dbali o nasze bezpieczeństwo i ochronę, ale przede wszystkim dał nam Ducha Świętego, który mówi do nas i wprowadza nas we wszelką prawdę. Pamiętajmy, że te słowa, które tutaj zostały użyte, nadinterpretowane przez diabła, gdy puścił Jezusa, były zacytowane. To diabeł Jezusowi to powiedział, rzuć się z góry, ponieważ przecież Słowo mówi. Aniołowie będą cię nosili. To jest nadinterpretacja Bożego Słowa i diabeł czasami próbuje przekręcić Boże Słowo, aby nam coś przekazać. Musimy być mądrzy, musimy rozważać Boże Słowo, musimy badać, czy to jest zgodne z Bożym Słowem, czy jak inne wersety, jak kontekst wypowiedzi. To jest bardzo ważne, jeżeli czytamy Boże Słowo, ale to tylko tak na marginesie. Ważne jest, że Bóg jest obecny w naszym życiu. 13 werset mówi, będziesz stąpał po lwie, żmij, potwora, lwiątko rozderczasz. To jest mowa o autorytecie, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. Korzystajmy z autorytetu Jezusa, z Jego mocy, Jego krzyża, mocy Jego imienia i mocy Jego krwi. On polecił, On rozkazał te tłumaczenie, mówię, abyś chodził w zwycięstwie. Masz dziedzictwo i w Jezusie Chrystusie mamy ogrom błogosławieństw, z których bardzo często nie korzystamy. Zadawalamy się minimalizmem. Zadawalamy się takimi małymi rzeczami, okruchami ze stołu, mówiąc już biblijnie. Zamiast sięgnąć po ten najważniejszy posiłek, najważniejsze danie. Bo zastawiasz, sam 23 mówi, jak? W obfitości, obficie stół wobec moich nieprzyjaciół. W Jezusie Chrystusie masz wszystko, czego potrzebujesz, bracie, siostro, drogi przyjacielu, do zwycięskiego życia. Kiedy chodzisz z Nim, kiedy masz z Nim bliską relację, możesz korzystać z autorytetu Jezusa, Jego krzyża, imienia i krwi i chodzić w pełnym zwycięstwie. 14 werset mówi, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Tu tkwi tajemnica powodzenia. Miłość do Boga, ponieważ mnie umiłował. Jeżeli kochasz Boga z całego serca, myśli, duszy, siły, bo tak mówi Boże Słowo, to masz tu obietnicę, na której możesz polegać. Jeśli Go kochasz, to Bóg mówi, wyratuję cię, wywyższę cię, podniosę cię ponad sytuację, w której jesteś, ponieważ znasz moje imię, ponieważ jesteś w bliskiej obecności ze mną, ponieważ rozważasz moje słowo, ponieważ mieszkasz i przebywasz w moim cieniu, pod moją osłoną. Dlatego masz obietnicę, że będę z Tobą, że będę Ci pomagał, że będę się o Ciebie troszczył. A więc miłość do Boga jest wyznacznikiem. Ona powoduje, że Bóg, w cudzysłowie, czuje się zobowiązany do wypełnienia swoich obietnic i pomocy w trudnościach, ponieważ mnie umiłował, ponieważ widzę, jak mnie kocha, ponieważ widzę, jak mnie pragnie, ponieważ widzę, że jestem najważniejszy w jego życiu. Chcę z nim mieć społeczność. Czy znasz Boga po imieniu? Czy wiesz, kim jest? Czy Go poznajesz codziennie? Czy Twoja miłość jest widoczna w praktycznych krokach, w codziennych krokach Twojego życia? 15 werset mówi, wzywać mnie będzie, a ja Go wysłucham. Będę z Nim w niedoli, wyrwę Go i czcią obdarzę. Może wydaje się, że życie z Bogiem to sama sielanka. Wydaje się, tak jak dotychczas czytaliśmy, że nic nam nie grozi, że nigdy nas nic złego nie spotka, że będziemy zawsze zdrowi, zawsze pełni ognia, gorliwi i wszystko jest ok. Ten werset pokazuje nam, że nie ma raju na ziemi. Że nie ma sytuacji bez żadnych trosk, problemów, trudności. Tak nie jest. Pojawiają się problemy, pojawiają się smutki, pojawiają się utrapienia, pojawiają się wyzwania dnia codziennego, pojawiają się problemy, pojawia się uszczerbek na zdrowiu, choroba, różnego rodzaju trudności, czy brak pracy, czy w pracy, relacje rodzinne, małżeńskie. To są wyzwania. To są czasami ataki diabelskie, pokuszenia, te nieszczęścia, które spotykają nas w życiu. To się pojawia, bo jest tutaj napisane o niedoli. Będę z Nim w niedoli. A więc pojawiają się takie sytuacje w życiu ludzi wierzących, ludzi, którzy kochają Boga z całego serca. Czasami jest to próba, test naszej wiary. Bóg dopuszcza pewne rzeczy, aby zmierzyć poziom naszej wiary. Czy naprawdę do końca jesteśmy mu wierni? Czy na 100% idziemy za Nim? Czy na 100% będziemy mu ufać? Czy na 100% nie zachwiejemy się i pójdziemy, czy jednak gdzieś złamiemy się i wybierzemy skróty, łatwiejszą z pozoru drogę? Jak Abraham, który otrzymał obiecanego syna, gdy Bóg dał mu Izaaka, a później mówi, złóż go na ofiarę, choć jest jedynakiem, choć z niego masz być ty błogosławiony i wszelkie królestwa i ludzie na ziemi, złóż mi go w ofierze. I co, gdy on idzie ze swoim synem Izaakiem, gdy Izaak ma już kilka lat, zdrowo, rozsądkowo myśli, mówi, tato, zawsze składaliśmy ofiarę, byłem ja, ty, drzewo, słudzy, ogień i była ofiara, którą składaliśmy, zwierzę, które kładliśmy na ofierze, a tym razem nie ma. Co złożymy na ofiarę naszemu Bogu? Pamiętacie, co powiedział tam Abraham? Bóg sobie synu upatrzy. Więc on ciągle wierzył, że Bóg ma jeszcze rozwiązanie dla całej sytuacji. Ode mnie Bóg wymaga posłuszeństwa, zaufania, ja idę. Doszedł bardzo daleko, bo już w zasadzie Izaak był przygotowany do złożenia na ofiarę, ale Bóg sobie upatrzył i powstrzymał. Mówi, zobaczyłem, że jesteś mi wierny i posłuszny. A nawet list do Hebrajczyków mówi, że Abraham był gotowy zabić swojego syna, wierząc, że Bóg ma moc wskrzesić go i swoją obietnicę wypełnić. Bo Bóg tak powiedział. Dlatego na ile wierzysz, na ile ufasz Bogu? Boże Słowo mówi, będę z Tobą w niedoli. Bóg mówi do Ciebie i do mnie, do każdego z nas. Jeżeli przechodzisz jakąś niedolę, trudną sytuację, kłopoty, wyzwania, Bóg mówi, będę w tym z Tobą. Nasza wierność, nasze zaufanie, nasza wytrwałość będą uhonorowane, ukoronowane. Wyrwę go i czcią obdarzę. Wyrwę go. Inne tłumaczenie mówi, wybawię go, wyratuję go. Innymi słowy, uhonoruję postawę mojego dziecka. Kiedy trwasz w wierze, kiedy trwasz w zaufaniu, kiedy są trudności, kłopoty, czarne chmury nad tobą, nad twoim małżeństwem, rodziną, pracą, czegokolwiek to dotyczy, ale ty przebywasz pod osłoną Najwyższego, jesteś cieniem Wszechmogącego, mówisz do Niego, Boże, jesteś moją ucieczką, Boże, jesteś moją twierdzą, Tobie ufam, to prędzej czy później Bóg uhonoruje twoją postawę. Bóg mówi, wyratuję go, wyrwę go, pomogę mu, uhonoruję jego postawę. Bo to jest postawa, która daje nam odznakę bohatera wiary. Bo bohaterami wiary nie stajemy się, gdy coś osiągniemy. Ale bohaterami wiary, odznakę, którą otrzymujemy, medal, bohater wiary, otrzymujemy z powodu postawy, którą przyjmujemy w doświadczeniu i trudnościach. Hebrajczyków 11 rozdział nam o tym mówi. Jedni byli tak wierni, wytrwali, zaufali, że widzieli rozwiązanie swoich sytuacji, kłopotów, trosk. Bóg ich w niesamowity sposób użył. Natomiast inni gotowi byli oddać swoje życie, aby być wiernym Bogu, gotowi na poświęcenie całego swojego życia, choć nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ale co? Dostali taki sam medal. Bohater wiary. Dlatego, że bohaterami wiary stajemy się z powodu postawy, którą przyjmujemy, a nie osiągnięć. Bo osiągnięcia to łaska Boża. Postawa to nasz wybór. Czy ufam Bogu, czy okolicznościom? Czy ufam Bogu i temu, co Jego Słowo mówi, czy innym ludziom? Czy temu, co mi podpowiada mój ziemski, cielesny umysł? I 16 werset mówi, długim życiem nasycę go i ukażę mu moje zbawienie. Bóg zapewnia o swoim błogosławieństwie, o swojej pomyślności na tu i teraz, długim życiem nasycę, obdarzę go, ale także w przyszłości dam mu w pełni swoje zbawienie. A więc On na tu i teraz nas chce błogosławić, ale także na tam i później, w Królestwie Niebios, gdzie będziemy razem z Nim. Bo tak mówi nam Boże Słowo. Dlatego przesłanie tego psalmu jest bardzo, ale to bardzo oczywiste. Jest to zachęta do tego, aby Bóg był zawsze numerem jeden w naszym życiu. Aby On zawsze był najwyższy, największy, abyśmy ufali, że jest naszą ucieczką i twierdzą i że jest w stanie z każdej sytuacji nas wyrwać i nam pomóc. Że jest Bogiem, z którym warto mieć społeczność, z którym warto żyć na co dzień, z którym warto przebywać, aby czerpać z pełni błogosławieństwa, które ma przygotowane dla nas na tu i teraz, ale także na przyszłość. I pozwólcie, że zakończę Ewangelią Jana, 14 rozdziałem, 3 wersetami. Znowu Boże Słowo mówi, nie bójcie się, czyli niech się nie trwoży serce wasze, ale zamiast trwogi, co macie robić? Miejcie wiarę. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Jezus. Dlaczego? W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. A teraz idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam mieszkanie, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pan Bóg chce nas błogosławić na tu i teraz, ale także zapewnia nas o wspaniałej wieczności, świetlanej przyszłości, którą mamy z Nim, bo On to obiecał. I skoro wiele słów Jezusa już się wypełniło, ja nie mam cienia wątpliwości, że te 3 wersety, które przeczytałem, także się wypełnią w 100%. Kiedy? Nie wiem, ale wiem, że jest to prawdą i przyjdzie odpowiedni moment, kiedy Jezus powróci po swój Kościół, oblubienicę rozkochaną w Nim, oblubienicę oczekującą Jego przyjścia, bo tak mówi Boże Słowo. A teraz przygotowuje nam mieszkania, miejsce, gdzie będziemy w wieczności z Nim. Nie w 5, w 10, ale Boże Słowo, Księga Apokalipsy, Objawienia mówi, że będą tam miliony ludzi, którzy kochali Jezusa, żyli dla Niego, dlatego wieczność spędzą z Nim, a nie w odosobnieniu od Niego. Tego życzę wam i sobie, kochani bracia i siostry, bo zmierzamy do naszego niebiańskiego domu, w Bożym Królestwie, w wieczności, w innym wymiarze, ale także już tutaj Bóg jest obecny w naszym życiu i chce błogosławić. To już teraz tu jest taki przedsionek nieba, tego, co będziemy w pełni mogli doświadczać w obecności z Nim w wieczności. Tutaj już nam daje zadatek tego, przedsionek tego, przedsmak tego, co w wieczności będzie z Nim. Dlatego żyj z Nim na co dzień. Dlatego kochaj go z całego serca i czerp z każdej obietnicy, która w Bożym Słowie jest zawarta dla ciebie i dla mnie. Amen. Chciałbym, byśmy mogli przyjść do Jezusa w modlitwie dziękczynnej i podziękować Mu za to, że tak wspaniałe obietnice zawarte są w Bożym Słowie dla nas. I ten Psalm 91 jest taką wspaniałą obietnicą, wspaniałym przesłaniem dla każdego z nas. Kiedy będziesz przechodził trudności, będziesz przechodziła kłopoty, czytaj ten psalm, wyznawaj, uwierz w Niego, buduj na Nim swoją wiarę, że z Bogiem wszystko jest możliwe i przejdzie zwycięstwo każdą sytuację. Powstanie do modlitwy dziękczynienia, a jeśli zauważasz, że w swoim życiu Pan Bóg nie jest najważniejszy, nie jesteś pod Jego osłoną, nie chodzisz, nie przebywasz w Jego cieniu, nie zawsze do Niego mówisz ucieczko i twierdzo, Boże, zawsze Ci ufam, przeproś Go za to, zaproś go do swojego życia, wyznaj swój grzech i buduj swoje życie na Słowie Bożym, na tym, co ono mówi, na tym, że on chce być z tobą, chce cię błogosławić, prowadzić, chce ci pomóc rozwiązać sytuację. W największej niedoli, w której może dzisiaj jesteś, on cię przeprowadzi zwycięsko, uhonoruje twoją postawę wiary, uhonoruje twoje wybory i będziesz w nim błogosławiony. Dlatego dziękuj, ale jeśli są rzeczy, które musisz przed Bogiem wyznać i się z nimi rozprawić, powiedz to w szczerej modlitwie przed Bogiem. Módlmy się społecznie.